sytuacja z Ukraińcami była troszeczkę inna. Ponieważ od początku był konflikt polsko-ukraiński o terytoria Kresów Południowo-Wschodnich, II RP, czyli o ziemię lwowską, stanisławowską, tarnopolską. Polacy uzyskali te panowanie nad tym terenem najpierw w ciągu 3 tygodni od 1 listopada opanowali Lwów, następnie zaatakowali następnie dalej pozycję armii tej zachodnio-ukraińskiej, wiernej ich szefowi, czyli głowie państwa zachodnio-ukraińskiego Petlurze, Semena Petlury, i zajęli praktycznie do połowy 19 roku tereny aż po rzekę Zbrucz, czyli dawny zabór austriacki. I można rzec tak, temat praktycznie granicy w tym momencie troszeczkę przestał istnieć, bo ponieważ Polacy panowali nad tym całym terenem. Jednakże on się pojawił kilka miesięcy później, gdy pojawił się, właściwie źle powiedziałem, niedługo później, ponieważ Polacy przygotowali się do dalszych działań. I sprawa relacji polsko-ukraińskich granicznych została uregulowana w inny sposób. Została podpisana przed rozpoczęciem działań ofensywy polskiej, zakończonym zdobyciem i wejściem pierwszego oddziału polskiego 3 maja 20 roku do Kijowa. Parę tygodni wcześniej podpisano polsko-ukraińską umowę, na podstawie której określono, że Polacy i Ukraińcy zostaną sojusznikami. Polacy przygotują, wspomogą stronę ukraińską. Tutaj chodziło o grupę związaną z Petlurą. Wspomogą ich w ekwipowaniu armii, wyszkolą armię. Jednocześnie pomogą zdobyć terytoria i było zaznaczone, do jakich terytoria Polska sobie rości prawo. Czyli chodziło o terytoria po rzekę Zbrucz i następnie było dalej wzdłuż dzisiejszej, można rzec, granicy białorusko-ukraińskiej. Miała być ta granica na wschód i tym samym to by wyznaczało terytoria Ukrainy. I Polacy określali to w ten sposób, iż udzielą im wsparcia w zdobyciu terenów. I to było podjęte przed operacją kijowską, gdzie, jak powiedziałem, 3 maja 20 roku pierwszy oddział wszedł do Polski, do Kijowa. Bardzo huczne powitanie zresztą odbyło się przez środowiska polskie żyjące polskich Kijowian. I na głównej ulicy kijowskiej odbyła się uroczyste powitanie Wojska Polskiego, uroczyste wmaszerowanie. Jak wiemy, krótki okres był Polaków w Kijowie i Polacy musieli wycofywać się, ponieważ nastało kontruderzenie armii bolszewickiej. Ale do czegoś innego zmierzam. Ta kampania kijowska pokazała, że roszczenia ukraińskie w rzeczywistości nie mają oparcia w ich postawie politycznej, czyli ludność zamieszkująca tereny ziem ukraińskich, łącznie z Kijowem, po sam Kijów, niestety nie wykazała chęci wstępowania nawet do armii ukraińskiej. Tu nie chodziło o ludność polską. Ludność polska z terenów ziem dalekich, Kresów, ziem zabranych, jak to nazywano, te terytoria, wstępowała do Wojska Polskiego. I to nie były pojedyncze przypadki. Natomiast ludność pozostała ukraińska, rusińska, niestety nie przejawiała chęci podjęcia walki w formacjach ukraińskich, dlatego aby utrzymać i utworzyć swoje państwo. To była jedna z przyczyn słabości też tej kampanii kijowskiej, tej wyprawy kijowskiej. I podstawowa była przyczyna jednak jeszcze też taka, że słabość była z tego powodu, iż Ukraińcy, iż Rosjanie przeformowali się i ściągnęli bardzo duże jednostki, które miały wyprzeć Polaków i złamać im tą ofensywę, nazywamy, którą znamy jako kijowską, zakończoną zdobyciem Kijowa. Ale rzeczywiście problem był duży i to było uwidocznione. Nikt się nie spodziewał, że tak małe zainteresowanie będzie sprawą ukraińską pośród samej ludności żyjącej na tych ziemiach ukraińskich, pośród ludności niepolskiej, bo ludność polska wstępowała do Armii Polskiej, to było coś innego. Natomiast właśnie tu chodziło o to, żeby zachęcić tą ludność pozostałą, tą ludność ukraińską, tak ją ogólnie nazwijmy, chociaż mówię, ta ukraińskość tak naprawdę jeszcze się tworzyła i jeszcze długo, długo, długo później również poczucie narodowe ukraińskie się dopiero budowało. I było bardzo małe zainteresowanie chęcią właśnie budowania własnej państwowości.
5 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, przypomnijmy, jak rodziła się niepodległa Polska. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia dzisiejszego czasu. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami, skąd?
Z tej strony Marian. Ja pochodzę z Podkarpacia. W mojej rodzinie strony ojca, dziadek był Łanem i jego dwaj bracia również. I często ojciec opowiadał właśnie o z relacji jego ojca, czyli mojego dziadka, o sytuacji właśnie w odzyskaniu niepodległości, później o obronie przed pogromem sowieckim w 20 roku. I będąc w Toruniu, mam takie pytanie z okazji, kilka lat temu, z okazji chyba tam rocznicy Radia Maryja, kupiłem właśnie tam w księgarni książeczkę taką, w której była opisana sytuacja relacji między generałem Rozwadowskim, nie wiem czy to było poruszane dzisiaj, bo tak słucham z przerwami, i z marszałkiem Piłsudskim. I w tej książce opisywane jest to w ten sposób, że właściwie obrony i pogromu Sowietów dokonał generał Rozwadowski, natomiast marszałek Piłsudski stał ze swoim regimentem w Małopolsce i w ogóle nie spieszył się z ocieczą ani z pomocą. Mało tego, generał Rozwadowski był dyskredytowany i w sumie więziony i zgładzony przez marszałka Piłsudskiego. Także prosiłbym o stosunkowanie się. Nie wiem, jaką pan profesor ma wiedzę na ten temat. Czy to jest prawda, czy to są zakłamania, bo ta historia jest często, była przeze mnie słyszana tak samo opowiadana w rodzinie. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy również. Panie Marianie, dziękujemy za zabrany głos, za postawione pytanie. Prosimy.
Wydaje mi się, że tą kwestię będzie jeszcze długo w Polsce spór trwał odnośnie jaka była rola generała Rozwadowskiego i znaczenie jego właśnie w kontekście Bitwy Warszawskiej. Mnie jest osobiście trudno rozstrzygnąć. Kiedyś próbowałem znaleźć jakieś rozwiązanie, żebym właśnie umiał odpowiedzieć, że ja w głębi serca uważam, że ten generał miał rację, czy Piłsudski był zdecydowanie twórcą tego. Natomiast chyba by trzeba było powiedzieć inaczej. Głównodowodzącym był Józef Piłsudski. To jest bezdyskusyjne. Generał Rozwadowski jako kierujący sztabem zapewne przedstawił program ramowy bardzo szeroki, natomiast uważam, że na dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że mówię, ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, ja mam z tym cały czas problem. Kiedyś myślałem, że jest to łatwiejsze i zacząłem bardziej w materiały się wczytywać dotyczące tego zagadnienia i rozważania. Jest mi bardzo ciężko odpowiedzieć jednoznacznie. Powiem inaczej. Koncepcja ta była bezdyskusyjnie koncepcją polską, ponieważ nie mówimy w tym kontekście nigdy o tym, że nawet przecież powstał wariant, że to właśnie przedstawiciele misji francuskiej wojskowej podpowiadali, co Polacy mają zrobić i dzięki temu udały się te manewry, działania i zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Tu śmiem powiedzieć, że rzeczywiście strona polska, czyli polscy wojskowi, polscy dowódcy, to jest ich zasługa, że tak została przeprowadzona bitwa, samo założenie i koncepcja. Nie podlega tu dyskusji, że tutaj należy się słowa uznania dla strony francuskiej, bo też taka koncepcja się przez wiele lat pojawiała. Natomiast nadal do tej pory jest nierozstrzygnięta kwestia ostateczna i prawdopodobnie będzie długo, będą spory trwały jeszcze, czy był Piłsudski ważniejszy i miał, czy to on wymyślił, czy to generał Rozwadowski. Nie umiem powiedzieć. Przyznaję się szczerze, że nie umiem powiedzieć, wolę odpowiedzieć w ten sposób. Była to koncepcja i myśl polskich wojskowych prowadzenia tych działań i dlatego wolę się na tym tutaj zatrzymać i na tym opierać.
10 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami, skąd?
Paulina Starnowa.
Prosimy.
Pozdrawiam
bardzo
serdecznie pana doktora i księdza prowadzącego. A ja chciałam zapytać o taką rzecz, bo niedawno mieliśmy spotkanie z taką autorką, panią Ewą Storożyńską. To jest taka książka Przepowiednie Maryi o losach Polski. I jest tam właśnie opisany cud nad Wisłą, co to, jakie to miało znaczenie. Więc jeśli ta nawała bolszewicka szła na Warszawę, więc według jej dociekań, bo ona rozmawiała z gro ludźmi i również byli przepytywani również bolszewicy. Zresztą ci gospodarze, którzy tam mieszkali przed Warszawą, no to właśnie zdawali relacje właśnie o tym cudzie, że jak Matka Boża się pokazała Moskalom, to oni, chociaż byli zawsze odważni, oni, no co było na drodze, to zdobywali i właściwie mieli tak dużo wojska, że no to było do przewidzenia, że oni jednak zajmą tą Warszawę, zresztą już tam mieli rząd wybrany i byli przekonani, że oni do tej Warszawy wejdą. Tylko właśnie tego nie przewidzieli, że Matka Boża będzie miała coś do powiedzenia, bo Warszawa się jej oddała w opiekę i modlono się, tam szły procesje z jej wizerunkami, z Eucharystią i zresztą przecież i Piłsudski był takim czcicielem Matki Bożej, więc jak Matka Boża się pokazała Moskalom, więc oni wtedy dostali takiej bojaźni ogromnej, że nawet Polacy się dziwili, bo przecież oni, no, dla nich nie było przeszkody, bo wszystko po drodze zmiatali, a wtedy tak zaczęli uciekać, że jeden Rosjanin to nawet wpadł do budy psiej ze strachu. I że właśnie ten moment był decydujący, że oni do tej Warszawy nie weszli. Właśnie pokazanie się im Matki Bożej.
Pani Paulino, pozdrawiamy serdecznie.
I chciałam właśnie powiedzieć, jakie jest zdanie na ten temat pana doktora.
I oddajemy głos panu doktorowi.
Szczęść Boże, witam panią serdecznie. Czytałem duże opracowanie poświęcone właśnie objawieniu Matki Boskiej w kontekście dokumentów i polskich, i sowieckich, rosyjskich. Czy rzeczywiście tak było, czy to jest po prostu wytwór fantazji po to, aby pomniejszyć sukces strony polskiej, bo różne na ten temat hipotezy były przedstawiane. Muszę powiedzieć, że wielokrotnie, co mnie zaskoczyło, w dokumentach rosyjskich, jak ileś lat temu ten temat troszeczkę zgłębiałem, były informacje, gdzie wypytywano jeńców sowieckich, którzy już wrócili po zakończeniu działań wojennych, jak to było, czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Oczywiście to było bardzo negatywnie odbierane przez takich politruków, gdy taka osoba się do tego przyznawała, ale rzeczywiście zbierano materiały na ten temat i wielu z różnych formacji w czasie Bitwy Warszawskiej potwierdzało bardzo, znaczy tak samo opisując Matkę Boską, ten wizerunek na niebie, który się ukazał. Do tego stopnia, że oni się przyznawali, że się w tym momencie przestraszyli, że to, co widzieli na niebie, to było dla nich dziwne, ponieważ strona polska też to widziała, także te informacje były, natomiast strona sowiecka, jeńcy i wojskowi, którzy byli w szeregach Armii Czerwonej, też wspominali o takiej sytuacji, także takie materiały są również w materiałach rosyjskich, sowieckich, rzeczywiście mówiących o cudzie ukazania się Matki Boskiej. I tyle mogę tutaj powiedzieć na ten temat, także ma to swoje uzasadnienie. Mówię, bardzo dobra publikacja się ukazała. Nie jestem w tej chwili w stanie przypomnieć sobie autora tej publikacji. Bardzo ładnie wydana. Przede wszystkim bardzo duże materiały źródłowe są tam przytaczane również w tej publikacji. Wydaje mi się, że w internecie do znalezienia jako książka do nabycia jeszcze.
15 minut po godzinie 23. Jak rodziła się niepodległa Polska? Temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Mówi Halina Zamel z Gardei. Ja jestem, proszę panów, tak wzruszona, że niewykluczone, iż się skała pućkam i niewiele z tego, co chcę powiedzieć, powiem. Czym jestem tak skała pućkana, czyli wzruszona, tak do imentu? Tym, że wreszcie w moim kochanym Radio Maria ja słyszę wypowiedzi spokojne, logiczne, wyważone, bo ja to się na tym, w tym temacie wypowiadałam zawsze, będąc bardzo, że tak powiem, pobudzona. Konkretnie mówię o Żydach. Tak właśnie marzyłam o tym, żebyśmy kiedyś porozmawiali spokojnie, bo przecież ta nacja dużo nam zrobiła złego, trochę dobrego, zwłaszcza jeśli chodzi o kulturę. Dobre było, mieliśmy poetów, mieliśmy pisarzy. Mój ukochany Singer, proszę panów, ten laureat Nagrody Nobla, Isaac Bashevis Singer, jest moim ukochanym pisarzem. Proszę sobie wyobrazić, mimo że ja uchodzę za antysemitkę, taką babę. A nieprawda. Ja bardzo kocham wiersze pana Mandelsztama, Żyd. Pani Achmatowa nie była, co prawda, Żydówką, ale rodzinę miała żydowską, bo mąż był Żyd, syn, wiadomo, też. No, nieważne. Pochodzę z Grodna, proszę panów. To było miasto w nieomalże 60% zamieszkałe przez Żydów. Mieszkałam na ulicy Orzeszkowej pod 35 numerem. Niemcy w czasie okupacji po drugiej stronie, w pobliżu, zrobili getto. Więc ja prawie codziennie widziałam tych mużyków w tych łapciach, znaczy się, i w rubaszce, jak oni wisieli na tej bramie, bo przynieśli kawałeczek chleba dla Żyda, dali, podali. Byli oczywiście zabijani, tak. Byłam świadkiem, jak chłopczyk żydowski w tej ich charakterystycznym tym hałacie z tym i tej czapce z tymi pejsami. Czemu tym chłopcom tych pejsów psiakoś nie poobcinali jakoś ich? Ja nie rozumiem. Żydzi są też winni, prowokowali swoim wyglądem. Nie potrafili czy nie chcieli wtopić się w polskie środowisko i jakoś uratować życie, przynajmniej ich dzieci. Byłam świadkiem, chłopczyk tak uciekał, ślady gubił, biedny szwab za nim biegł, wołał halt, halt. No i wreszcie nad rzeczką Grodniczanką, która przez ogrody, taka struga płynęła tam, kropnął tego chłopca. To było straszne. No więc byłam świadkiem takich scen. Ale proszę panów, wygrażano mojej matce pięścią pod nos. Skończyła się wasza Polska. Teraz my będziemy rządzić. Proszę państwa, jak wjechały czołgi sowieckie w 1939 roku do Grodna, to któż te czołgi prowadzał po ulicach, żeby mogły dojechać do city, do miejsc dla miasta najważniejszych, urzędy, ratusz i tak dalej, i ta dom Elizy Orzeszkowej, którą trzeba było wyrzucić kibieni fiemi, prawda? Także kto? No Żydzi siadali na maski czołgów i wskazywali, jak jechać. W rozstrzeliwaniu młodzieży, bo Grodna 3 dni broniły dzieci, podobnie jak Lwowa wcześniej. Dzieci gimnazjalne, bo to był taki czas, że generał Wilczyński już zabrał swoją armię, już sam z żoną i ze swoim ordynansem jechał w kierunku Litwy. Miał nadzieję, bo Litwini jednak zachowali się czasami przyzwoicie, internowali, pozwalali jakoś przez tą Litwę dostać się do tych skandynawskich krajów i stamtąd wyruszyć w świat bezpieczny.
Panie Halino, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale pomału nam się czas skończy.
Już tylko to powiem, że również sporządzali listy, kogo wywozić na Sybir. To było takie największa praca, którą wykonali Żydzi, jeśli chodzi o Polaków. Mam pytanie do tego pana, który tak pięknie o tych Żydach mówił. Czy mówił o Judeopolonii? Czy była mowa na ten temat? Halo?
Tak, mówiłem. Temat spotkania dzisiaj jest troszeczkę szerszy, ale udało mi się napomknąć na ten temat, że rzeczywiście mieli takie marzenia Żydzi, żeby stworzyć tutaj taką właśnie swoją enklawę państwową o bardzo dużych prawach autonomicznych, wręcz na równych z Polakami, i to byłby dla nas wielki problem w funkcjonowaniu dalszym. Ale jeśli mogę się odnieść do tego, co pani powiedziała, w Grodnie, tak jak w wielu miastach, mieszkały duże grupy Żydów. Natomiast nie było takiej masy Żydów, jak pani powiedziała. Tutaj muszę taką pomałą poprawkę wnieść. 60%, dobre 60% stanowili Polacy do 65%. Oczywiście Żydzi mieszkali, stanowili około 1/3 społeczności, 33-35%. I rzecz ciekawa, kolejny przykład na to, że to były ziemie bardzo blisko związane z Polakami, że właśnie tych kilka procent, 3, 2, 4% około stanowili pozostałe nacje, czyli tu chodzi o Litwinów, ludność określająca się jako białoruską, miejscową, niemiecką. Także to pokazuje, jak to wyglądało, czy też tatarską. To pokazuje, jak wyglądała sytuacja ludnościowa w Grodnie. A wspomniała pani o obronie Grodna. Obrona Grodna miała miejsce w czasie wojny 1939 roku. Przed wejściem Sowietów rozpoczęła się obrona przed Sowietami od 20 września. 3 dni trwała do 22 września. Część jednostek polskich, która jeszcze ostała się w Grodnie, podjęła walkę z chodzącymi zgrupowaniem takim zmechanizowanym Armii Czerwonej. No i oczywiście wspomagała ich bardzo duża ilość młodych ludzi, chłopaków, harcerzy. I to też właśnie tak doskonale pani to porównała do obrony Lwowa w 18 roku i do odzyskiwania Lwowa w 18 roku. Tutaj 20 września do 22 września 1939 roku w Grodnie miała miejsce obrona. Krwawo zakończona, bo potem na tej ludności się mszczono i zaczęto tą ludność potem wyłapywać i mordowano ją masowo, osoby zaangażowane w te działania i rzeczywiście środowiska żydowskie, jak w wielu miastach, wspierały tutaj wchodzące jednostki sowieckie i od razu wskazywały osoby, które stanowiły, były jakimiś ważnymi urzędnikami, pracowały w administracji, czy były nauczycielami, czy wręcz były działaczami społecznymi w danych miejscowościach. Tak samo miało miejsce to w Grodnie. I trzeba dodać, że za wielką i godną postawę obrońcy miasta i samego Lwowa, samego Grodna, było powiedziane, iż po zakończeniu działań wojennych, gdy Polska odzyska z powrotem niepodległość, miasto Grodno otrzyma wzorem miasta Lwowa odznaczenie Virtuti Militari. Niestety rzeczy, losy się takie tak potoczyły narodu polskiego, że Grodno nie stało się częścią Rzeczpospolitej, chociaż jak miejscowa ludność mówi, czekamy tutaj na was, na Polskę. I zobaczymy, czy jak to dalej nastąpi. Nie chcę tutaj kończyć po trzech kropkach. Mówię to specjalnie, aby trochę też wruszyć na koniec tym tematem i tymi zagadnieniami. Natomiast płyta odnośnie obrony Grodna i Grodna w 1939 roku jest upamiętnienie na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Taka stosowna tablica z napisem Grodno 1939 rok.
Czas naszej audycji pomału dobiega końca, 26 minut po godzinie 23. Panie doktorze, jak rodziła się niepodległa Polska? W kilku zdaniach podsumowania.
Powiem tak, nie da się powiedzieć tego w kilku zdaniach, ale tak na poważnie. Polska rodziła się w wielkim trudzie całego narodu. I Polacy wywalczyli tą niepodległość, zasłużenie. Starano się wywalczyć tak jak godny naród, w wymiarach i wielkości taka, jaka się należy. Czyli tam, gdzie Polacy są, tamte ziemie mają wchodzić do Rzeczpospolitej. Można dyskutować, ale przecież mieszkały jeszcze inne nacje, ale Polacy w wielu rejonach stanowili większość przytłaczającą, cywilizacyjnie, kulturowo dominowali. I najważniejsza rzecz, druga Rzeczpospolita powstała, to był potężny oddech dla narodu polskiego, odbudowa naszej tożsamości i świadomości. To dało asumpt do tego, aby kolejne, następne lata, ciężkie, tragiczne dla całej społeczności polskiej, godnie i właściwie przetrwać, przeżyć i walczyć o odzyskanie niepodległości. Dzięki której to właśnie po 1989 roku odzyskaliśmy po raz kolejny niepodległość. Miejmy nadzieję, że na stałe. Powiem więcej, jeśli by nie udało się odbudować Rzeczypospolitej II w wymiarach takich terytorialnych, jak to miało miejsce w 1918-21 roku, czyli 398 tysięcy kilometrów kwadratowych, śmiem powiedzieć, że dzisiaj byśmy, jeśli byśmy patrzyli na Polskę, w takiej formule jak teraz, byłaby ona znacznie mniejsza, bardziej okrojona. My jako naród byśmy byli sprowadzeni do dużo mniejszej pozycji na arenie międzynarodowej, europejskiej. Myślę, że to byłaby nasza tragedia, której byśmy nie byli w stanie nawet odczytać, bo tego faktu by nie było. Ale stało się, że Polska odbudowała swój potencjał, swoją wielkość. No i możemy powiedzieć wielkie słowa wdzięczności naszym przodkom, że podjęli ten trud.
Na zegarach 29 minut po godzinie 23. Bóg zapaść serdeczny za dzisiejszy czas rozmów niedokończonych. Naszym gościem był pan dr Dariusz Kucharski, historyk. Bóg zapaść za te treści, za...
Dziękuję bardzo.
Również to uświadamianie i na nowo powtarzanie tych rzeczywistości, które nam nieustannie trzeba sobie powtarzać w naszym życiu. Bóg zapłać także z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. Bóg zapłać także wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie, za zasłuchanie, za drodze waszą również obecność. Bóg zapłać serdeczne. Niech ta rocznica, która już tuż, tuż przed nami, w najbliższą sobotę, 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Niech ten dzień będzie dniem naszej takiej szczególnej wdzięczności, ale i też pamięci modlitewnej o tych, którzy walcząc o dalsze życie, o niepodległość naszej ojczyzny, o wolność naszej ojczyzny. Bóg zapłać za ten wspólnie spędzony czas. 23:30. Za chwilę na antenie Radia Maria czas wspólnej modlitwy na zakończenie dnia, modlitwę kompletą.
Ażeby mnie tęsknił za dziewczyną.
Zapraszam do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia, modlitwy kompletą, numery stron, na których znajdziemy poszczególne fragmenty dzisiejszej modlitwy na zakończenie dnia, są następujące. Jeśli chodzi o hymn, wszystkie nasze dzienne sprawy z trzeciego tygodnia, tom czwarty, strona 972, wydanie skrócone 1167. Psalmodia, czytanie, modlitwę z poniedziałku, tom czwarty, strona 981, wydanie skrócone, strona 1177. Responsorium i pieśnie Symeona w tomie czwartym, strona 982, wydaniu skróconym 1169. Antyfona, strona 975, to w tomie czwartym, a w wydaniu skróconym strona 1171. I kogo witamy w wspólnej modlitwie? Pani Henrykę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczynimy rachunek sumienia na zakończenie dzisiejszego dnia, stając na progu tego dnia, tego, który się za chwil parę rozpocznie. Spójrzmy, jaki ten dzisiejszy dzień był. Za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem dzięki łasce Pana Boga, serce dziękujmy, a wszelkie zło, wszelkie nasze słabości złóżmy w ręce miłosiernego Ojca, serce za nie przepraszając i prosząc o potrzebne siły, łaski do tego, żeby pracować nad tym, co słabe, nad tym, co grzeszne, żeby nigdy się do tego nie przyzwyczajać w swoim życiu. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody od wszelakiej, broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżuj, sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądzie, Tobie wspólnie śpiewać będzie. Boże w Trójcy niepojęty, święty, na wiek wieków święty. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Czytanie z pierwszego listu do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego
po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. Serdeczny Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Ojcem Dawidem. Życzę szczęśliwej, błogosławionej nocy. Serdecznie i wszystkich, którzy z nami się modlili. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Panie Henryko, Bóg zapłać serdeczny również dla Pani. Dobrej, spokojnej nocy.
Zapłać.
Z Panem Bogiem. Dla Pani, dla wszystkich naszych radiosłuchaczy, Bóg zapłać za ten wspólnie spędzony czas wspólnej refleksji, wspólnego bogacania się, wspólnego zasłuchania i wspólnej modlitwy. Na zegarach 23.44. Ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam do pozostania wraz z Radiem Maria. To zaproszenie kieruję w imieniu ojca Janusza Dyrka, który będzie z Państwem prowadził ten czas po północy. A teraz serwis informacyjny.
W Radiu Maryja czas na najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam. Prokuratura bada, czy były wicepremier Waldemar Pawlak przyjął łapówkę za przychylność wobec Rosji. O sprawie napisał tygodnik Sieci Prawdy. Wszczęte śledztwo dotyczy negocjacji kontraktu gazowego z 2010 roku. Tygodnik przypomina, że umowa gazowa nie jest korzystna dla Polski, bo zwiększa ilość kupowanego gazu i rezygnuje z wielomilionowych zysków za tranzyt gazu na zachód. A jak twierdzą dziennikarze, mogło być jeszcze gorzej. Jednym z wariantów, jakie chciał Waldemar Pawlak przeforsować, było przedłużenie kontraktu jamalskiego aż do 2037 roku. I w tej kwestii, jak wynika z publikacji, były wicepremier dbał o interes rosyjski lepiej niż sami Rosjanie. Politycy PSL-u odpierają zarzuty tygodnika. Sam były wicepremier Pawlak próbuje przerzucić odpowiedzialność za negocjacje gazowe na swojego poprzednika z PiS-u. W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa planowane są rozmowy dotyczące asesorów. To odpowiedź na apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Spotkanie odbędzie się w środę. Ma w nim uczestniczyć szef KRS-u sędzia Dariusz Zawistowski, przedstawiciele asesorów oraz Stowarzyszenia Justitia. Na spotkanie ma zostać zaproszony także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy w KRS-ie Wiesław Johann. KRS dopuściła się rażącego, jawnego złamania prawa. Nie widzę powodu, by w tej chwili prowadzić rozmowy z organem, który dopuszcza się bezprawia, powiedział minister Zbigniew Ziobro. Ministerstwo Obrony Narodowej nie przyjmuje do wiadomości stanowiska attaché obrony Niemiec w sprawie słów minister Ursuli von der Leyen, poinformowała rzecznik MONU podpułkownik Anna Pęzioł-Wójtowicz. Resort za niedopuszczalne uznał wzywanie obywateli drugiego państwa do działań antyrządowych. Prezydent Iraku przebywa z dwudniową oficjalną wizytą w Polsce. Dziś spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Głównymi tematami były kwestie bezpieczeństwa, eksport polskiej żywności, a także działania mające na celu rozwój współpracy gospodarczej. Na konferencji po spotkaniu prezydent Polski wskazał też na zasługi władz Iraku i tamtejszej armii w przywracaniu pokoju oraz w walce z zagrożeniem terrorystycznym. Podczas dzisiejszego spotkania z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim premier Beata Szydło przedstawiła plan rekonstrukcji rządu. Będzie ona miała charakter strukturalny, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak dodał, zaproponowane zmiany są obecnie konsultowane. Dla rządu transport to jeden z priorytetów. Wielkie projekty cywilizacyjne, które przygotowujemy, są bezpośrednio związane z kwestiami transportowymi, wskazał wicepremier Piotr Gliński. Podkreślił, że nie ma rozwoju bez nowoczesnego, innowacyjnego transportu i odważnych projektów. Wicepremier był gościem honorowym 4. Kongresu Rozwoju Transportu, który odbył się w Łodzi. Rynek mocy, którego stworzenie zakłada procedowana obecnie w Sejmie ustawa, jest wpisany w krajowy miks energetyczny, w którym jest miejsce zarówno dla węgla kamiennego, jak i dla odnawialnych źródeł energii, powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Wstąpienie byłego szefa BOR-u generała Mariana Janickiego do Platformy Obywatelskiej potwierdza jego silny związek ze środowiskiem politycznym, za którego rządów zrobił karierę, uważa politolog i doradca szefa MSZ-u profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. O wstąpieniu Janickiego do PO poinformował dziś wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak. Trudno oczekiwać uzgodnienia systemu kierowania i dowodzenia armią do 11 listopada. Po takim uzgodnieniu będzie czas na uzupełnienie braków kadrowych, powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, pytany o nominacje generalskie. W Brukseli odbyła się kolejna debata dotycząca praworządności w Polsce. Dyskusja toczyła się w trakcie posiedzenia Komisji Parlamentu Europejskiego. Przemawiał m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Zastrzegł on, że jeśli nie będzie reakcji polskich władz na wnioski w sprawie praworządności, nie będzie innej opcji jak użycie dostępnych instrumentów w przyszłości. Komisja przedstawiła też zastrzeżenia do projektów reform sądownictwa w Polsce. Komisarz wskazał, że Komisja Europejska zwracała się do polskich władz, by wycofały się z niektórych niektórych proponowanych zmian w sądownictwie, które zdaniem Komisji Europejskiej są niezgodne z zasadami praworządności. Europoseł Marek Jurek powiedział, że Komisja zajmuje się kwestią praworządności w Polsce, nie mając do tego mandatu. Zarzucił przy tym Komisji Europejskiej stosowanie podwójnych standardów, czego przejawem ma być na przykład brak reakcji na zdejmowanie krzyży we Francji. Europosłowie Platformy Obywatelskiej podczas debaty wezwali Komisję Europejską do bardziej zdecydowanych działań w kontekście procedury praworządności prowadzonej wobec Polski. Polska podjęła dialog z Komisją Europejską. Wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans za każdym razem otrzymywał wyczerpujące odpowiedzi na swoje listy, powiedział szef MSZ-u Witold Waszczykowski, odnosząc się między innymi do zastrzeżeń, jakie Komisja Europejska ma do reformy sądownictwa. W stosunku do jednego urzędnika ukraińskiego procedura zakazu wjazdu do Polski została już uruchomiona. Nazwisko może zostać upublicznione w najbliższych dniach, powiedział szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Pojawiła się inicjatywa, aby parlamentarzyści z grup bilateralnych Polski i Słowacji zaproponowali ogłoszenie deklaracji o pogłębionej współpracy pomiędzy Sejmem Rzeczpospolitej a Radą Narodową Słowacji, poinformował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W niemieckim Bonn rozpoczęła się konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Celem spotkania, które ma potrwać do 17 listopada, jest posunięcie naprzód realizacji paryskiego porozumienia klimatycznego. Chodzi tu m.in. o ustalenie konkretnych reguł zapobiegających publikowaniu przez poszczególne państwa zaniżonych danych na temat ich własnej emisji dwutlenku węgla. Minister Jan Szyszko, który stoi na czele polskiej delegacji, zwraca uwagę, że porozumienie paryskie ma doprowadzić do tego, żeby wszystkie kraje rozwijały się zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zażegnać podstawowe problemy na świecie. Specjalna jednostka niemieckiej policji zatrzymała mężczyznę, który przetrzymywał urzędniczkę Jugendamtu. Kobieta została uwolniona, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w Urzędzie do Spraw Młodzieży w Bawarii. Na Litwie został zaprezentowany unijny plan pomocy finansowej dla Ukrainy. Przewiduje on przyznanie Ukrainie 50 miliardów euro w ciągu najbliższych 10 lat. Fundusze mają zostać przeznaczone na reformowanie tego kraju oraz rozwijanie drobnej przedsiębiorczości. Inicjatorem planu pomocowego jest Litwa. Komisja Europejska chce, by państwa Unii podjęły szybkie działania w walce z rajami podatkowymi. Oczekuje, że państwa członkowskie uzgodnią do grudnia tzw. czarną listę takich miejsc. Według unijnych szacunków unikanie opodatkowania przez firmy kosztuje podatników nawet 70 miliardów euro rocznie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump kontynuuje swoją podróż po Azji. Jak zapowiedział, nie przerwie delegacji mimo tragicznych wydarzeń na południu Teksasu. Doszło tam do krwawej masakry, w której zginęło co najmniej 26 osób, a 24 zostały ranne. Zdaniem prezydenta sprawca miał problemy psychiczne. Prezydent Donald Trump uda się do Korei Południowej, a następnie do Chin, Wietnamu i na Filipiny. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Drodzy przyjaciele, apostolska rodzina Radia Maryja. Sanktuarium rodziny Radia Maryja w Toruniu jest już piękne, ale jeszcze je budujemy. Jest to wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II wyrósł w naszej ojczyźnie i z naszej ojczyzny, Polski. Z jej historii jest niejako szczytem naszej historii. Dlatego też to sanktuarium jest niejako księgą historii Polski, a historia jest nauczycielką życia. Dlatego też w tym sanktuarium możemy znaleźć wiele obrazów świętych i bohaterów naszej ojczyzny. Zresztą wszystko w tym sanktuarium pokazuje też naszą kulturę, która wyraża naszą duchowość wyrosłą z Ewangelii. Obecnie czytamy w Radiu Maryja w ramach lektury Poczet Polaków. Jest to poczet od Mieszka I, szczytem naszej historii Jan Paweł II. Książka jest wydana przez Fundację Nasza Przyszłość. Warto ją czytać, dać dzieciom i młodzieży. Wydany jest też piękny album o naszym sanktuarium Wotum Wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Jest też piękny album 25 lat Radia Maryja pod tytułem Tylko miłość jest twórcza. Apostołujmy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych przez dobrą książkę. Siejmy słowo prawdy, spieszmy się. Słowo wiary, słowo budujące człowieka. Jest wiele książek, płyt, filmów, a my rozpowszechniajmy je. Jeszcze raz mówię, spieszmy się. Umacniajmy młodych ludzi, dzieci. Pokazujmy im najlepsze wzorce. Właśnie chociażby ten poczet Polaków. Ale jest jeszcze wiele, wiele więcej bohaterów wielkich i świętych w naszej ojczyźnie. Człowiek potrzebuje wzorców, a to są fantastyczni ludzie, bohaterzy i święci. Jak oni wzrastali, jak wielkim stał się ten biedny przecież kiedyś materialnie Karol Wojtyła. To są wzorce dla nas. Róbmy z tych lektur dobre prezenty i to będzie ewangelizacja. Więcej na ten temat, na temat tych książek pod adresem www.splendor24.pl oraz pod numerem telefonu do Fundacji Nasza Przyszłość 94 373 1160, 373 1161 albo 373 1162. Kochani, spieszmy się. Polska jest jeszcze wyspą wiary w Europie. Trzeba umacniać wiarę. Spieszmy się, bo ten walec niewiary, ateizmu idzie bardzo mocno i bardzo sprytnie, w sposób niejednokrotnie niedostrzegalny. Jeszcze raz, zadbajcie o dzieci i młodzież. Bóg zapłać za zrozumienie, za współpracę. Niech Pan Jezus błogosławi Was, umacnia. Drodzy przyjaciele i współpracownicy Radia Maria oraz dzieł przy nim powstałych, zapraszamy na 24 i 25 listopada 10. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Niepodległość, szanse i zagrożenia. Kongres jest pod patronatem Jego Eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego z Watykanu i prezesa Rady Ministrów pani premier Beaty Szydło. Wydarzenie w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Toruń, ulica Droga Starotoruńska 3, dawny port drzewny. Rozpoczęcie 24 listopada, godzina 10. Zakończenie w sobotę po godzinie 15. W kongresie będziemy mogli spotkać i usłyszeć wybitnych profesorów z Polski, ludzi życia społecznego, kulturalnego, politycznego i profesorzy z różnych krajów świata. Z Argentyny, z Meksyku, z Namibii, z Filipin, z Watykanu. To między innymi tacy goście. Zapraszamy. Zgłoszenia, proszę Państwa, na ten kongres na adres internetowy wskasim.edu.pl lub pod numerem telefonu 48 56 610 71 34. 48 do Polski, dalej 56 610 71 34. Zgłoszenia od wtorku do soboty w godzinach od 8 do godziny 15. Zapraszamy serdecznie, a więc to wielkie wydarzenie, już 10. Międzynarodowy Kongres, tym razem pod tytułem Katolicy i Niepodległość, szanse i zagrożenia. Powiedzcie Państwo jedni drugim dziękuję serdecznie za współpracę.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niedziel nie odpuścimy. Solidarność wzywa posłów do przywrócenia pierwotnego kształtu ustawy o wolnych niedzielach. Niech PiS spełni obietnice wyborcze, apeluje w naszym dzienniku przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Prawo do świętowania. Wysoko rozwinięte kraje europejskie świętują niedzielę. Rada Episkopatu do spraw apostolstwa świeckich zdecydowanie występuje w obronie pracowników handlu. Pamięć o Wołyniu. Czy zaprzeczanie ukraińskim zbrodniom będzie karane? Po roku Sejm zajmie się wreszcie przepisami ustawy w tej sprawie. Szczegóły w naszym dzienniku. Różaniec wokół Sejmu. Inicjatywa na święto niepodległości. Co nie podoba się warszawskiemu ratuszowi? Ze złem się nie paktuje. Uwaga na zabawy dzieci. Co szkodzi życiu duchowemu naszych pociech, wskazuje w naszym dzienniku ksiądz Sławomir Kostrzewa. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennych.